Artur Chmaj, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam.
Od dziś w reżimie sanitarnym z limitami osób mogą działać siłownie, kluby fitness i baseny. Zmieniły się też limity dotyczące liczby uczestników zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi. Może wziąć w nich udział do 250 osób. Tymczasem według rejestru dłużników BIG Info Monitor i Biura Informacji Kredytowej zobowiązania branży fitness wzrosły w ciągu roku o 1/5 do niemal 113 milionów złotych. Jak sobie branża fitness poradzi z tymi zobowiązaniami?
No, pewnie nie będzie miała innego wyjścia, tak mówiąc krótko, tak? Ja też z tych statystyk kojarzę taką informację, że przeciętne zadłużenie, takie spóźnione, niespłacone w terminie zadłużenie pojedynczej firmy statystycznie wynosi około 70 tysięcy złotych, czyli to jest dosyć dużo rzeczywiście. Pamiętamy, jakie tutaj są ceny tego rodzaju usług, tak? Powiedzmy, jakaś wejściówka na siłownię, na basen, no to nie są tysiące złotych, tylko to są, powiedzmy, sumy kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, więc rzeczywiście no, odrobienie tego troszeczkę zajmie. Natomiast ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby już nie było powrotu do lockdownu, tak? Bo to, że branża ma podgórkę, no jak mało która, tak? Została dotknięta generalnie pandemią, bo tutaj absolutne zamknięcie, nie było szans na jakiekolwiek tam świadczenie usług. Powiedzmy, były takie branże, gdzie można było się podpierać jakimiś takimi formami, powiedzmy, niecodziennymi, no gastronomia, jakieś sprzedaż jedzenia na wynos, prawda? Tu akurat przy usługach tych fitness, przy siłowniach, klubach, tych zajęciach sportowych, na basenie, no takie możliwości po prostu nie było, więc całkowite odcięcie od przychodów. W związku z tym potrwa tutaj to odnawianie stanu posiadania sprzed pandemii. Tutaj też kalendarz trochę nie sprzyja, bo jednak jak pokazywały doświadczenia poprzednich lat, to taka masowa, że tak powiem, skłonność do wykupywania karnetu właśnie na siłownie, kluby fitness, czy jakieś tego typu obiekty, raczej po wakacjach, jesienią, tak? Wtedy, kiedy po tym wypoczynku wracamy już do tego kieratu codzienności, no to wówczas największy popyt na tego rodzaju usługi. Teraz pewnie w związku z tym, że za chwilę wakacje, sezon letni, to tak szybko się to nie będzie też odbudowywać, ale najważniejsze dla branży jest to, że wreszcie można, tak? I trzymamy kciuki, no miejmy nadzieję, żyjmy tą nadzieją, że nie będzie powrotu, że to już nie będzie takie otwarcie po to, żeby za chwilę zamykać, tylko że tu już się przerodzi to w taki trwały trend. No jest nadzieja, szczepimy się wolniej niż byśmy chcieli, ale się szczepimy, ta odporność zbiorowa, magiczne słowo, magiczny zwrot, ale powoli się buduje, więc no powiedzmy jest szansa, że nawet jeśli jesienią będzie jakiś powrót fali koronawirusa, no to ona nie będzie już tak mocna i nie będzie potrzeby tak restrykcyjnego składania czy zamykania gospodarki.
Czy te zobowiązania branży fitness, to może oznaczać, że będą upadłości, że te kluby fitness zmienią swoich właścicieli?
Tak, oczywiście, no bo zobowiązania to tak innymi słowy, powiedzmy nie używając języka finansów, tylko takiego zwykłego, codziennego, to są długi, tak, które nie są spłacone, a te długi z branży biorą się z takich rzeczy jak na przykład niepłacenie czynszu za wynajem lokali, tak, które są przeznaczone, były przygotowane, przeznaczone pod tego rodzaju usługi. Dalej, to są kwestie niespłaconych ewentualnie pożyczek, kredytów czy leasingu na sfinansowanie działalności takich instytucji, tak, czy ich wyposażenia, czy kosztów bieżących, mówiąc krótko, jakie zobowiązania finansowe. Jeżeli były kwestie płacowe, no to są niewypłacone w terminie wynagrodzenia, czy też ewentualnie składki ZUS, czy niezapłacone podatki, albo po prostu nieuregulowane faktury od dostawców za różne sprawy, za media, za energię, za jakieś tam materiały i tak dalej. Mówiąc krótko, są to długi, które no jeżeli nie będą spłacane, no to wiatr sentymentów nie ma w biznesie, tak? No ten wierzyciel, który czeka na pieniądze, w końcu zacznie podejmować kroki prawne i w pewnej części tych firm może się to zakończyć upadłością, no bo jeżeli firma nie będzie mogła się odbudować, a ten ciężar tych długów ją przygniecie, no to może to zrobić tak skutecznie, że już po prostu odbudować się nie da. Jest to możliwe.
Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział, że uwaga grupy koncentruje się na działaniach dotyczących transformacji Bełchatowa i Turowa, o których z uwagi na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej było w ostatnim tygodniu dosyć głośno. Podkreślił, że pracownicy kompleksu Turów, ich rodziny i mieszkańcy regionu mogą być spokojni, ponieważ kopalnia i elektrownia Turów będą pracowały nadal bez zakłóceń. jak zostanie rozwiązana ta sytuacja z kopalnią Turów. Premier ma rozmawiać z premierem Czech, no bo wszystko zaczęło się od protestów Czechów właśnie.
Tak naprawdę sprawa swój początek ma już kilka lat temu. To się nie wydarzyło w tym czy poprzednim tygodniu, tylko to się ciągnie już od kilku lat. No i niestety tak oczywiście nikt z nas tutaj nie był stroną rozmów, negocjacji. W związku z tym pewnie bardziej się musimy domyślać, aniżeli wiedzieć. Natomiast wszystkie sygnały, które do nas docierają, także tutaj ze strony czeskiej, sugerują, że jednak no, Polska trochę lekceważyła żądania czy te opinie ze strony czeskiej. No i w końcu cierpliwość Czechów się wyczerpała, tak? A to, że...
To chodzi o zatrucie środowiska?
Tak, generalnie o zatrucie środowiska to raz, ale też dwa, chodzi o to, że takie odkrywkowe wydobywanie szerszej perspektywy geograficznej powoduje spadek poziomu wód gruntowych i Czesi też się żalą, że tam po prostu nie mają wody w tych terenach sąsiadujących z kopalnią. To jest rzeczywiście dolegliwe i tak jak mówię, problem ciągnie się od wielu lat, natomiast no nie potrafię z nami porozumieć. Nawet te sygnały premierów, prawda, Babisza i Morawieckiego. No Morawiecki twierdzi, że problem zażegnany, premier Czech mówi co innego, więc ja myślę, że tego porozumienia nie ma nadal. Też czytałem taką informację o reprezentacji polskiej i czeskiej w Luksemburgu przed Trybunałem, no więc Czesi wysłali profesjonalną ekipę, my wysłaliśmy jednego człowieka. To pokazuje też taki stosunek trochę lekceważący do tej sprawy. Natomiast no wszystko na to wskazuje, że tu jednak Czesi te swoje 5 minut wykorzystali i tą sprawę wygrają, bo nie widzę w tym momencie możliwości niewykonania tego wyroku Trybunału. Pamiętajmy, za chwilę zaczną codziennie naliczane być kary za niezastosowanie się do tego, więc tutaj no pewne machanie szabelką przez polskich polityków, że za wszelką cenę nie ustąpimy i nie ma mowy o jakimkolwiek kroku wstecz, no są trochę pewnie przedwczesne, bo trzeba będzie do tego stołu z tymi Czechami usiąść i się dogadać i to będzie nas niestety kosztować. Natomiast będzie nas kosztować tym mniej, im szybciej problem rozwiążemy. Tylko panie redaktor, ja chcę też mówić o czym innym, bo trzymamy się stanowiska, że jakby nie oddamy tego naszego Bełchatowa, że będziemy to kontynuować, uspokajani są pracownicy, że nic im nie grozi. No tymczasem z drugiej strony patrzmy na to tak, odchodzimy od węgla. Węgiel brunatny dużo bardziej zanieczyszcza środowisko niż węgiel kamienny. Więc jeżeli my tu chcemy dochodzić do tej neutralności ekologicznej, chcemy wygaszać kopalnie, no to trzeba się zastanowić, czy ten proces po pierwsze nie jest spóźniony i po drugie, czy rzeczywiście takie pójście w zaparte, że nie my będziemy bronić jak Częstochowy przed Szwedami tutaj tych naszych kopalń przed z kolei zakusami ze strony Czechów, czy też innych, bo za chwilę mogą się okazać też inne tutaj strony, które się ujawnią w tych sporach. Czego my tak naprawdę chcemy? Tak, no chcemy czystej energetyki, chcemy odejścia od węgla, a z drugiej strony no pokazujemy twarde stanowisko, że nie oddamy absolutnie swoich racji. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Tak jak mówię, proces jest spóźniony od wielu lat, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Problem tutaj ze skargami Czechów trwa kilka lat. No niestety, zaniedbania w tej sprawie doprowadziły do pata, jaki w tej chwili mamy. Raz, że prestiżowo to wszystko źle wygląda, bo te mity o, prawda, Grupie Wyszehradzkiej, o jedności, no legły w gruzach. Do tego, jak mówię, jest pewien precedens, który może spowodować, że za chwilę inni się upomną również o zaniedbania w Polsce, jeśli chodzi o tą ekologię, o tą transformację ekologiczną. Pamiętajmy też, nie sprzyjają nam konfiguracje polityczne. W Niemczech, w Czechach kolejne wybory wkrótce i zapewne partie tak zwane zielone będą tam rządziły. W związku z tym te oczekiwania, ta presja będzie jeszcze silniejsza. No, przespaliśmy wiele lat w energetyce. Niestety płacimy za to teraz cenę i to taką dość dramatyczną, a problemy nie będą mniejsze, tylko będą narastać. Musimy mieć tego świadomość.
No i znaleźć tu złoty środek, to jest dopiero sztuka, prawda?
No niestety, najgorsze jest to, że to wszystko będzie kosztować, tak? I kosztować będzie no nie polityków, nie premierów, tylko nas, obywateli, którzy płacimy podatki na to właśnie, żeby tutaj tak się to musiało kończyć. No cóż, szkoda.
Ministerstwo Aktywów Państwowych zakłada, że pierwsze turbiny wiatrowe staną na polskiej części Bałtyku w 2024 roku. Na posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele rządu przekazali informacje o stanie lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej. Czy to jest możliwe?
Teoretycznie jest to możliwe, natomiast praktyka ostatnich nawet nie lat, tylko już no, powiedzmy dziesięcioleci pokazuje, że my tak naprawdę nie umiemy tego robić. Tak? I ile już było przymiarek do próby wplecenia do systemu elektrycznego kraju tej zielonej energii, budowa wiatraków przydomowych, wprowadzenie tego pojęcia prosumenta energii. Od ilu lat się to ciągnie i tak naprawdę drepczemy w miejscu? No i teraz proszę zobaczyć.
No ale gdzie jest ten błąd? Gdzie jest błąd w sztuce?
Bardzo dobre pytanie. Tak, mamy mnóstwo urzędów, mamy mnóstwo ministerstw, departamentów, które głowią się nad tym, przygotowują strategie, plany, a tymczasem potem okazuje się, że nawet się nie rozwijamy, tylko czasem cofamy się ze dwa kroki. Niestety, no tu ja bym to nazwał krótko, no nie taką niesprawnością państwa w tej materii. To, że popyt na energię jest wysoki, będzie jeszcze większy, bo zobaczmy dzisiaj, bez energii elektrycznej trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek aktywności. Mieliśmy zresztą w zeszłym tygodniu chyba jakieś tam awarie, pożary w jednej z elektrowni. Teraz grozi nam kolejna sprawa w związku z tym konfliktem z Czechami. Okaże się za chwilę, że mamy poważne deficyty energii, tak? Więc w tej chwili znowu wyjdzie ten niedostatek, że niedopatrzenia, jakby niezrobione zaniechania z lat poprzednich zamszczą się, że tej energii będzie za mało. Będziemy musieli ją importować i pewnie za to zapłacić drożej, niż można by to było zrobić w normalnych warunkach swoimi tutaj nakładami. Zresztą eksperci patrzą też na to tak, akurat ta energetyka, ta wiatrowa, ale morska, no ona nie jest najtańsza, tak? Jeżeli tutaj myślimy o bilansie energetycznym kraju i zastępowaniu tej energii z węgla innymi rodzajami, no to akurat ta energetyka morska, wiatrowa wcale do najtańszych nie należy i być może tutaj kilka lat temu trzeba było inne decyzje podejmować i nie hamować rozwoju tej energetyki takiej naziemnej, tak? A nie myśleć o gigantomanii ferm morskich, wiatrowych, bo czy w tym momencie nas na to stać? No nie wiem, pewnie tak, być może jakieś obliczenia w tym zakresie się pojawią, natomiast ja mam takie poczucie, że w tej materii to my bardzo dużo mówimy, dyskutujemy i deklarujemy, natomiast no, dzieje się jak się dzieje.
No ale mamy rok 2021 do 2024, to już niewiele. Czy uważa pan, że jest realne, że pierwsze turbiny staną na polskiej części Bałtyku?
Tak jak powiedziałem, panie redaktor, to jest możliwe, ale tu się wszystko musi sprawnie zadziać i udać. A praktyka naszej rzeczywistości pokazuje, że najczęściej z czymś takim się nie uda zdążyć, nie wyrobimy się, coś się nie uda po drodze. Kwestia ciągłości władzy, zmiana ewentualnie tej władzy, wyborów, zmiana różnej konfiguracji, jeśli chodzi o poukładanie tego porządku organizacyjnego. No i może się okazać, że to dalej pozostanie ambitny plan na papierze. Ja bym chciał, żeby to się udało. Natomiast czy to się uda realnie? Nie wiem.
Artur Chmaj, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.